poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki. Dzień dobry.
Witam państwa, witam panie.
Rodzi się w pana jakaś hipoteza, kto i po co ściął smoleńską brzozę?
Nie rodzi, nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast trzeba przyznać, że to był jeden z ciekawszych referatów w trakcie tej drugiej konferencji smoleńskiej.
Po tym referacie profesora Cieszewskiego pan uznaje, że to, że brzoza była ścięta, czy padła już przed 5 kwietnia albo 5 kwietnia, pan uznaje za przesądzone?
Należy ten referat poważnie brać pod uwagę, bo pan profesor jest specjalistą z zakresu swojej dziedziny. To nie jest tak, że pierwszy raz w życiu prowadzi badania nad zdjęciami satelitarnymi i warto wsłuchać się w ten głos. Jest to bardzo ciekawy głos dyskusji, bardzo uważam istotny i teraz chciałbym, żeby druga strona w sposób merytoryczny i rzetelny pokazała, że tak było, że tak nie było, żeby doprowadzić do dyskusji naukowców i specjalistów, bo ja nie jestem specjalistą z tej dziedziny, która potrafiłaby przedstawić konkretne analizy, które powiedzą, tak było, bądź tak nie było.
W aktach sprawy i w aktach komisji Millera i dzisiaj Laska, rozumiem, są jakieś dokumenty, które też mówią o tym, czy była brzoza przed 10 kwietnia złamana, czy nie. Widział je pan?
Tak, widziałem i panie redaktorze, nie zdradzając tajemnicy śledztwa, bo jestem w bardzo niezręcznej sytuacji, do tego to są dokumenty klasyfikowane jako niejawne, więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie mówić, żeby nie spotkać się z zarzutami. Te powiem bardzo delikatnie rzecz ujmując, jakość analizy, o której ja mówię, jeżeli zakładam, że prokuratura w swoim komunikacie mówi też o tej analizie, jakość tej analizy jest na żenującym poziomie.
Pan mówi o tej analizie polskich służb specjalnych.
Tak, w porównaniu nawet z tym, co zrobił pan profesor Cieszewski. Ja byłem przerażony, zresztą mówiłem to kilka lat temu.
Czy w aktach prokuratury nie ma przesądzających dowodów o tym, że brzoza 10 kwietnia
stała? Analiza sporządzona przez prokuraturę w tym zakresie, czy odpowiednie służby jest na żenującym poziomie. Co więcej, ja byłem pracownikiem służby kontrwywiadu wojskowego i mam prawo twierdzić, że w tych instytucjach nie ma aż takich specjalistów, którzy zajmowaliby się badaniem katastrof lotniczych, analizowaniem zdjęć w tym zakresie, więc nie bardzo rozumiem, jak można przeciwstawiać zdanie miernych specjalistów w stosunku do profesora Cieszewskiego.
A widział pan w prokuraturze zeznania świadków mówiących, że widzieli to uderzenie w brzozę?
Panie redaktorze, powiem tak, widziałem również, to media o tym podawały, więc mogę mówić, takie zeznania, z których wynika, że doszło do wybuchów.
A te zeznania mówiące o uderzeniu w brzozę wydały się panu, nie wiem, jakoś naciągane? Czy świadkowie byli zmuszani do składania takich, a nie innych zeznań?
Ja zawsze bardzo ostrożnie, jako adwokat, podchodzę do takiego źródła dowodowego, jakim są zeznania świadków. I żadnych z tych zeznań, mówię o wszystkich, nie wydały mi się specjalnie naciągane, aż niektórych jakość jest taka, że mam wrażenie, że ktoś pisał je pod pewną sztancę.
No ale jak czytał pan te zeznania doktora Budina, bo to zdaje się on jest najbardziej świadkiem, który był najbliższy bliżej tego miejsca. Wydały się panu wiarygodne?
Tak samo wiarygodne, jak te zeznania, które mówiły o wybuchach.
Czyli pan uważa, że mogło być albo tak, albo tak i nic nie wiadomo.
Wie pan, jeszcze raz powiem, jeżeli chodzi o osobowe źródło dowodowe, przy tak wątłych zeznaniach, jak się nie uczestniczy w czynności przesłuchania, bardzo trudno ocenić wiarygodność takiego świadka.
Czy z prac zespołu Macierewicza, jego ekspertów, wyłania się przed panem jakaś spójna teoria tego, kto i po co i jak dokonał smoleńskiego zamachu?
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć na tym etapie. Nie znam na nie odpowiedzi. Natomiast mogę powiedzieć z całą pewnością, nie chodzi tutaj o pracę zespołu Macierewicza, że byłbym w stanie wskazać osoby w Polsce, które są odpowiedzialne za doprowadzenie do tego, że w ogóle do tej katastrofy doszło. Nie mówię tutaj o związku przyczynowym takiej jakiejś rozmiany w świetle.
Ale mówi pan o zamachu, czy mówi pan o błędach w procedurze i w złym przygotowaniu różnych aspektów tej wizyty?
To kwestia tego związku przyczynowego i do czego to doprowadziło, czy do zamachu, czy do katastrofy lotniczej, już nie ma takiego znaczenia. Są osoby, które są za to odpowiedzialne.
Ale panie pośle, panie mecenasie, zna pan akta i widzi pan, że żeby móc mówić o zamachu, trzeba by wyjaśnić, kto ściął drzewo, kto podstawił fałszywych świadków, kto przekonał i zmusił wieżę do nieprecyzyjnego naprowadzania samolotu, że ta operacja musiałaby być jakąś gigantyczną operacją i trzeba by zaangażować w nią kilkaset osób.
Jeżeli chodzi o zespół pana ministra Macierewicza, to na pewno takie badania będzie przeprowadzał. Poczekajmy, co pan minister Macierewicz ustali.
Ja mówię o tym, jak trzeba by było przygotować ten zamach.
Natomiast,
czy pana to nie niepokoi?
Jeżeli prokuratura, udałoby się przez prokuraturę ustalić już ostateczną wersję, załóżmy taką zamachową, to wtedy prokuratura by zajmowała się dalej dopiero kwestiami kto, dlaczego, z jakiego powodu.
A pan umie na te pytania odpowiedzieć?
Nie, jak powiedziałem, nie potrafię na tym etapie odpowiedzieć. Chociaż, jeżeli pan by poanalizował zdarzenia sprzed 10 kwietnia, to oczywiście też hipotetycznie, jeszcze raz podkreślam, jestem w stanie wskazać takie osoby, które byłyby za to odpowiedzialne i dlaczego by to do tego miało doprowadzić.
A czy poza tymi zeznaniami świadków pan znalazł w materiałach śledztwa cokolwiek, co by dowodziło wybuchu?
Panie redaktorze, ten materiał jestem w stanie w taki sposób również interpretować.
No to co pan w stanie jest w ten sposób interpretować?
Ja nie mogę panu powiedzieć...
Ale są tam jakieś analizy, jakieś wypowiedzi biegłych, jakieś materiały, które by mówiły, że rzeczywiście teoria wybuchu jest wysoce prawdopodobna?
Jakość chociażby materiału, który został zebrany, wartość dowodowa tego materiału pozwala twierdzić, że strona rosyjska nie przekazuje wszystkiego, co jest potrzebne, a to też znaczy, że coś ma do ukrycia. Tak jak powiedziałem, badania polskich specjalistów są bardzo często takiej jakości jak analizy zdjęć satelitarnych. Co więcej, polscy specjaliści nie do wszystkiego mieli dostęp. Nie mieli dostęp do chociażby możliwości oblotu samolotem po katastrofie.
To wszyscy wiemy, ale mówimy o materiałach wybuchowych, o badaniu ciał, o badaniu próbek.
Tak, polscy specjaliści badali w sposób powiedzmy rzetelny kwestie materiałów wybuchowych na ciałach, czy na fragmentach samolotów 2,5 roku po katastrofie. Przyzna pan, że to troszeczkę za późno i trzeba było to zrobić bezpośrednio po 10 kwietnia.
A znalazł pan tam coś, co by pozwalało panu stwierdzić, że ktoś dopuszcza się tutaj fałszowania ekspertyz, analiz, badań?
Jak najbardziej tak, jestem przekonany, że strona rosyjska świadomie fałszowała dokumentację. Mówiliśmy już wielokrotnie chociażby o dokumentacji sekcyjnej, która...
Ale w jakimś celu fałszowała? Czy fałszowała w wyniku bałaganu?
Jaki był cel tego działania, tego ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Trzeba byłoby złapać pierwsze osoby za rękę, przesłuchać.
Ale po co miałby fałszować sekcję zwłok?
Ja też tego nie rozumiem, ale to robiono. Panie redaktorze, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dokumentacje z sekcji zwłok były sfałszowane i również na drugiej konferencji smoleńskiej o tym mówiono, próbując na przykład wyśmiać panią Małgorzatę Wasserman, która z dużą trudnością mówiła o sprawach dla niej bolesnych i pokazywała to, żebyście wszyscy państwo zobaczyli. Rosjanie w sposób oczywisty sfałszowali to, że napisali oczywistą nieprawdę.
Czy jest powód, żeby to napisać?
A naukowcy napowiedzieli, że pada deszcz.
Czy zamach miałby być powodem, dla którego fałszowano by tę dokumentację?
Każdy z nas może sobie odpowiedzieć, dlaczego to robiono? Jedna z wersji może być taka, że chciano coś ukryć.
Czy pan po takich kazusach, tak jak na przykład blef profesora Rońdy, nie zwątpił trochę w Antoniego Macierewicza i jego zespół?
Źle się stało, że w ogóle do takiej sytuacji doszło,
nie jest tak, że
osoba...
Dowód ludzi tam szwankuje?
Panie redaktorze, no nigdy się nie da uciec przed takimi osobami, które no, zbyt dużo mówią i niepotrzebnie mówią. Natomiast całe szczęście, że ta sytuacja się wyjaśniła, że doszliśmy do tego, że pan profesor Ronda mija się z prawdą. I dobrze, że to zostało pokazane i nikt tego dzisiaj nie ukrywa, nie próbuje bronić sytuacji przegranej.
A Antoni Macierewicz, pańskim zdaniem, sprawdza się w roli szefa zespołu?
Zazdroszczę mu wiedzy, determinacji, umiejętności przekonywania i tego zaangażowania, z jakim do tej sprawy podchodzi. Ma ogromne zdolności.
A nie zazdrości mu pan tego, że on głosi kolejne tezy sprzeczne ze sobą z równym przekonaniem, że tak właśnie jest?
Panie doktorze, pan minister ma inną rolę w tej sprawie do odegrania. Ja zupełnie inną, jako adwokat.
Pół roku temu mówił,
mi wolno powiedzieć,
trzy osoby przeżyły zamach. Mam wiarygodne informacje na ten temat i dzisiaj już nie ma tego wątku.
Tak jak powiedziałem, politykowi, który w tej sprawie występuje jako przewodniczący zespołu, wolno mniej, więcej aniżeli mi jako adwokatowi. Ja sobie na takie tezy nie mogę pozwolić z racji tego, jaką funkcję pełnię.
To ostatnie pytanie do adwokata. Czy pan w imieniu rodziny generała Błasika złożył pozew o zadośćuczynienie od Skarbu Państwa?
Nie złożyłem z jednego prostego względu. Bardzo trudno jest w dzisiejszym stanie prawnym przesłuchać członków zespołu Jerzego Milacz, też zespołu Laska, dlatego że oni są chronieni tak jak księża na spowiedzi.
Bartosz Kownacki, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.